Radosław Daczyński, właściciel leczniczy dla zwierząt Ada, jest dziś gościem audycji Na Cztery Łapy. Dzień dobry panu.
Witam państwa.
Panie Radosławie, historia leczniczy Ada sięga już wielu lat. Zaczynała się właściwie od małej rodzinnej inicjatywy, a dziś to ogromne centrum, znane w całej Polsce. Macie placówkę i w Przemyślu, i w Rzeszowie. Jak wyglądała ta droga od pierwszych pacjentów do obecnej sytuacji?
To była bardzo długa droga. No, nie obeszło się bez problemów, no, ale zakończyło się sukcesem. Tą całą drogę rozpoczął oczywiście mój ojciec, który zaczął marzyć o takiej lecznicy, o takiej placówce jeszcze głęboko w czasach komunistycznych. On jeździł po różnych krajach i tam nasiąkł tamtą atmosferą i to, co czasem widzimy w tej chwili w Polsce, to tam już naprawdę funkcjonowało wiele lat temu. Lecznica Ada, na początek to był gabinet Ada po prostu, malutki, zrobiony praktycznie w garażu przy domku jednorodzinnym. Teraz to są już dwie placówki, Przemyśl, Rzeszów, to jest jeszcze fundacja, która cały czas istnieje i która tak naprawdę już dawno przerosła w ogóle wielkościowo lecznicę, więc to jest bardzo duża inicjatywa. To już nawet nie jest inicjatywa przemyska, to już nawet nie jest podkarpacka, można powiedzieć, że ogólnopolska, a nawet już pewne idee wyszły na cały świat.
Musimy rozróżnić tutaj, że macie i lecznicę, ale także i fundację.
Tak, bardzo szybko zorientowaliśmy się, że nie jesteśmy w stanie podołać temu, co chcemy, czyli opiekować się bezdomnymi zwierzętami dzikimi, że to przerasta po prostu możliwości finansowe rodziny Fedaczyńskich i w 2000, na przełomie 2008-2009 razem z doktorem Jakubem, który jest teraz oczywiście też w lecznicy i fundacji, założyliśmy Fundację Ada, która się tak samo nazywa, bo po prostu wyrosła z lecznicy. I zajmujemy się tym, co potrafimy robić najlepiej, czyli leczeniem zwierząt.
Często trafiają do was zwierzaki typowo domowe. To są potrącone pieski, koty, ale także dzikie zwierzęta po skomplikowanych urazach. I tutaj musicie mieć dużą wiedzę, bardzo dobrych specjalistów, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby temu podołać, bo jednak te urazy się różnią.
Ja zawsze mówię, że te dzikie zwierzęta i te wszystkie przypadki tak naprawdę wyniosły nas bardzo daleko, wyniosły nas na takie wyżyny tak naprawdę weterynarii, bo dawały nam cały czas takiego kopniaka. Kiedy przychodził do ciebie wróbelek albo myszołów, albo sarna, a ty nie potrafiłeś ich leczyć i potem zastanawiałeś się, co mogłeś zrobić lepiej, co mogłeś lepiej po prostu podziałać, zdiagnozować, to widziałeś swoje duże ograniczenia. I te ograniczenia były ogromne. Nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy możliwości takich, nie mieliśmy literatury, nie mieliśmy dostępu do takich najlepszych procedur, jakie widzieliśmy na przykład w Ameryce i stwierdziliśmy, że chcemy to robić także w Polsce. Krok po kroku, to nie stało się od razu. To się stało na zasadzie bardzo powolnej pracy naszej, a z czasem takiego już naprawdę pędu wielkiego, bo trzeba rozróżnić funkcjonowanie lecznicy i fundacji, kiedy to były bardzo małe ośrodki, tak naprawdę pracowało kilka osób, a na samym początku fundacji ani jedna osoba nie pracowała, poprzez taki gwałtowny rozwój, który nastąpił dopiero, kiedy moja żona się tym zajęła, inżynier i osoba, która była dobrze wykształcona w zarządzaniu ludźmi i przy różnymi budowami, i wtedy nastąpił się taki spektakularny już naprawdę skok w to miejsce, gdzie teraz istniejemy.
Kilka razy zostaliście wybrani najlepszą kliniką weterynaryjną w Polsce. To jest duże wyróżnienie i olbrzymi sukces na pewno. I pewnie to sprawia, że właściciele decydują się przyjechać do Rzeszowa czy do Przemyśla z różnych stron Polski.
Tak naprawdę chyba 4 razy już przestałem liczyć te nagrody. Czasem się zastanawiałem, co sprawiło, że to właśnie my, bo przecież jest tak dużo lecznic, w których pracują i doktorzy, i profesorowie, i uświadomiłem sobie, że każdy przypadek traktujemy inaczej. Traktujemy go tak bardzo osobiście i zależy nam na tym, żeby zwierzęta i właściciele czuli się dobrze w lecznicy Ada. Zależy nam na tym, żeby zostali poprowadzeni od samego początku, od szczeniaka po okres starości, żebyśmy już na samym początku mówili im, z jakimi chorobami się mogło spotykać, jakie trzeba diagnostyczne procedury wykonać. A może trzeba gdzieś pojechać dalej, a może trzeba zrobić tomograf, a może trzeba pojechać do profesora na wymianę zestawki u psa, bo też się takie czasami sytuacje zdarzają. My to po prostu mamy u siebie w naszym sercu, w naszej duszy i myślę, że klienci to rozumieją, że jak przyjadą do Ady, to nie zostaną opuszczeni w tym leczeniu, w rehabilitacji i w tym powrocie do zdrowia swoich zwierząt.
Oprócz leczenia zajmujecie się również profilaktyką i edukacją i wydaje się, że by poprawiać byt naszych zwierzaków, pupili, no to właśnie to jest najważniejsze, żeby edukować i mówić o tej profilaktyce.
To nie było od razu takie oczywiste dla nas. To na początku, tak jak mówię, to był regionalny projekt, ale w chwili, kiedy zobaczyłem, że w Polsce niektórzy zaczynają mówić tak jak ja, albo zaczynają robić takie miejsca jak my, albo zacząłem widzieć, że zdjęcia z innych lecznic albo fundacji i myślałem, że to od nas jest, a się okazało, że ci ludzie tak naprawdę kopiują wszystko i nasze płytki dosłownie i procedury. Mnie to ucieszyło, a z drugiej strony zdałem sobie sprawę z takiej olbrzymiej odpowiedzialności, że każde moje słowo, każdy mój gest jest obserwowany na Facebooku. Z jednej strony duże brzemię, ale z drugiej strony olbrzymia możliwość edukacji. Kiedy profesor mój z weterynarii kiedyś mnie na jakimś sympozjum wziął na bok i pogratulował, że on dziękuje mi, że pokazuje weterynarię taką, jaką jest, że odmieniam oblicze weterynarii, to wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście tak jest i że tłumaczenie proste, takie od serca, mówienie dlaczego tak trzeba leczyć albo inaczej, dlaczego niektóre procedury są ważne, jakie procedury są pomijane w Polsce i gdzie ta edukacja leży, sprawiło, że no, tak myślę przynajmniej i mam na to dowody, że wiele aspektów weterynarii poprawiło się. Poprawiło się na pewno edukacja, na pewno rozmowy z klientami, na pewno to, że ludzie nie są już traktowani jako taki zbędna osoba w lecznicy, tylko widzą i opiekuna, i zwierzę. I widzą emocje tego człowieka, który przychodzi, czasami to jest starsza osoba, przestraszona, w ogóle nie widząca, co się dzieje, przerażona, a gdzie trzeba po prostu wszystko wytłumaczyć, powiedzieć i mieć serce do tej osoby. I widzę, że cały narybek młodych lekarzy weterynarii tak właśnie postępuje. Tego nie uczy się na weterynarii i na studiach. Nie uczy się tego, jak zadbać o zdrowie zwierzęcia. I w tym takim teamie, bo właściciel, opiekun i zwierzę i lekarz weterynarii to jest team taki, gdzie wszystkie po prostu, wszyscy muszą działać w jednym celu.
Opowiada pan o tym z taką pasją i ta pasja, jak sam pan wspominał, to była taka sprawa rodzinna, ale kiedy pan pomyślał o tym, że tak, będę weterynarzem, że to jest ta droga w życiu, którą chciałbym iść?
No, historii tutaj wiele opowiadałem, bo na początek chciałem pracować w kiosku, kiedy można było, myślałem, że takie życie będzie piękne, że będę mógł sobie bezkarnie czytać gazety cały dzień i co jakiś czas coś sprzedawać. Potem przyszła pora na Gwiazdę Rocka, ale kiedy już zrozumiałem, że po prostu nie osiągnę nic wielkiego albo po prostu to będzie bardzo trudne, no to zobaczyłem, że jednak moja rola to jest być weterynarzem. Zresztą to wyssałem po prostu z mlekiem matki, a tak naprawdę ojciec mi to przekazał swoim sercem, swoim zaangażowaniem i swoją pracą. I myślę, że wiele by się zmieniło, gdybym zobaczył tą weterynarię taką, jak była za czasów komunistycznych i początku lat 90. taką zimną, bezduszną, można powiedzieć, i pozbawioną empatii. Myślę, że ona by mnie nie zachwyciła. Kiedy widziałem, jak ojciec traktuje pacjentów i te zwierzęta, to po prostu nasiąkłem tym. I później już pod koniec podstawówki i cały okres liceum już każdy wiedział, że ja będę weterynarzem. Oczywiście musiałem zdać na weterynarię, to mi się udało. Musiałem skończyć te studia, to też mi się udało. No ale potem była bardzo ciężka praca, bo samo dostanie dyplomu weterynarza o niczym nie świadczy. Potem jest już tylko nauka, nauka i nauka. Jeszcze chyba większa niż na studiach, bo Weterynarz to jest taki człowiek, który musi się uczyć sam i sam opłacić sobie wszystkie szkolenia. I jeżeli tego nie zrobi, nie kupi książek, jeżeli cały czas się nie będzie dokształcał. Ja tak kiedyś mówiłem, że po kilku latach taki weterynarz idzie w odstawkę, a teraz myślę, że bałbym się, żebym jakbym na pół roku złamał nogę, że moja kariera mogłaby się zatrzymać albo załamać, bo to jest tak pędzi szybko i tak profesjonalnie, że kilka miesięcy to jest po prostu dla lekarza dramat. Wchodzą nowe leki, nowe procedury, nowe choroby też, o których się kiedyś nie słyszało, nowe gatunki, nowe rasy i nowe specjalizacje. Kiedyś weterynarz był od wszystkiego, teraz są kolejne specjalizacje, chirurg, onkolog, okulista, kardiolog i wiele, wiele jeszcze innych i tak naprawdę nie można się nudzić w tej pracy.
Zaciekawił mnie pan nowymi chorobami. Ostatnio jakieś takie pojawiły się, o których można by powiedzieć, że nie są na tyle jeszcze znane, nie ma zbyt wielu o nich właśnie informacji?
Oczywiście, są choroby takie, które nie istniały, ponieważ w Polsce było jeszcze zimno, był ten klimat chłodniejszy, ale teraz, kiedy myśmy na studiach czytali, uczyli się, że gdzieś tam we Włoszech albo w krajach tropikalnych są choroby, które atakują psy i robaki się wylęgają w sercu, to było jakieś egzotyczne gdzieś, a teraz to po prostu jest na porządku dziennym, że przychodzą do nas psy, które w Polsce, w Bieszczadach, gdzieś w środku Rzeszowa potrafią się zarazić i mieć po prostu pasożyty w sobie bardzo głęboko. Bardzo, bardzo ciężkie choroby, na które tak naprawdę leków nie ma, gdzie te leki musimy z Włoch sprowadzać, żeby te psy ratować. To nam pokazuje, że musimy zawsze być gdzieś do przodu. W latach 90. były choroby odkleszczowe, o których też nie wiedziano, nie było testów na to, nie potrafiono badać. A teraz czasami są takie choroby, które naukowcy starają się sprawdzić i są na razie hipotezy, jak na przykład bardzo zadziwiająca sprawa, że kiedyś koty w ogóle nie chorowały na choroby zębów. Były zdrowe, te zęby były ok, a teraz praktycznie co drugi młody kot już ma choroby. Już te zęby się psują i jest hipoteza, że to jest jakiś wirus, którego jeszcze nie wykryto, więc nawet już dyskutuje się o tym i badacze to szukają i być może się okaże, że za rok będzie test do wykrywania takich wirusów i będziemy mogli lepiej leczyć te koty i inne zwierzęta, więc cały czas po prostu pogoń.
Obecni właściciele zwierząt z czym najczęściej przychodzą do waszej placówki?
Najczęściej te zwierzęta przychodzą po pomoc, tak mogę powiedzieć, bardzo prosto. Ale to się bardzo się zmienia. Kiedy byliśmy małą lecznicą, gabinetem tak naprawdę, przypadki były proste, prozaiczne. To były zwierzęta, które coś połknęły, które miały biegunkę, wymioty. A teraz poprzeczka trochę poszła do góry i przyjeżdżają do nas zwierzęta z zagadkami, czyli które miały tomografy robione w Niemczech, rezonanse i dalej lekarze się głowią, co to jest i trzeba jeszcze raz się przyjrzeć temu zwierzęciu, jeszcze raz trzeba badać i trzeba szukać tego, więc przychodzą takie przypadki, ja bym to powiedział, z jednej strony cool case'y, czyli coś, co można by się potem pochwalić gdzieś w internecie albo u kolegów, a z drugiej strony dramaty ludzi, którzy wydali olbrzymie pieniądze na leczenie, a diagnozy nie ma, więc najczęściej takie przypadki do nas przychodzą, no ale oczywiście też mógłbym teraz powiedzieć, że gro tych przypadków to są właśnie choroby stomatologiczne, choroby serca, choroby takie endokrynologiczne, choroby gastroenterologiczne, czyli można powiedzieć, że taki mały psi szpital, który bardzo przypomina ludzki, więc te działy już tak naprawdę przeszły tutaj z ludzkiej medycyny do weterynaryjnej i możemy podzielić to na takie właśnie grupy.
Sezonowo również właśnie te choroby odkleszczowe chyba obecnie jakoś dają się we znaki. Czy jest z tym rzeczywiście taki problem, o jakim się mówi?
Wiosna i jesień to są takie okresy, kiedy weterynarze nie mogą iść na urlopy, ponieważ wszystkie gabinety są wszędzie, po prostu ludzie są z kroplówkami, z psami swoimi i babeszioza takie żniwo śmiertelne swoje zbiera. To jest wysyp kleszczy, tak jak mówię, wiosna i jesień. No ale to też okres świąteczny, kiedy są ciała obce, połknięcia jakichś ości, fajerwerków. Są okresy, kiedy klimatyzacja zaczyna działać w mieszkaniach, w domach, która jest nie do końca przygotowana i różne choroby z tej klimatyzacji wychodzą na te zwierzęta. Więc sezonowość jest, kiedy psy niewykastrowane albo suki na wiosnę zaczynają biegać po wioskach i przejadą je samochody, więc są połamane kończyny. Sezonowość jest. Skończyło się tylko coś takiego jak weterynarii, jak sezonowość pracy. Kiedyś można było pracować ciężko czerwiec, lipiec, sierpień, potem wrzesień, październik, już słabiej, potem był grudzień, styczeń, luty, kiedy można było sobie odpocząć. Teraz tego nie ma po prostu. Teraz zwierzęta chorują non-stop, jest coraz więcej zwierząt, ludzie są coraz bardziej świadomi. Z drugiej strony pojawiają się coraz nowe gatunki, gdzie ludzie nie do końca potrafią się nimi zajmować, więc teraz weterynarii po prostu nie ma urlopów. Jeżeli ktoś chce wziąć urlop, to jest wielki problem dla działu tego, który zarządza grafikami. To jest popłoch po prostu. Jak ktoś dostanie L4, to w ogóle to też jest strach, bo no, napięte są bardzo grafiki. I powiem, że także no, tendencja jest taka niestety wzrostowa, bo bardzo duży popyt jest na weterynarię w tej chwili. Jeżeli są ogłoszenia gdzieś o weterynarzach, to po prostu czasami koledzy szukają po 2-3 lata, żeby przyszedł ktoś młody do jakiejś placówki, szczególnie do mniejszych miast. Tutaj na szczęście w Rzeszowie tego problemu nie mamy, bo tutaj to jest bardzo mobilne miasto, takie z perspektywami, ale już w Przemyślu czy w innych małych ośrodkach już są duże problemy, żeby kogoś ściągnąć po prostu jest z Polski. Więc klienci mają duże problemy. Zamykają się gabinety całodobowe, niestety, bo też już młodsze pokolenie nie ma albo siły, albo ochoty tak w nocy pracować, albo po prostu nie jest nie do końca doceniane. Więc w weterynarii są i bolączki, i sukcesy. No chyba jak w każdym zawodzie, ale najważniejsze, że jest dużo ludzi, którzy są zafascynowani tą pracą i mogę śmiało powiedzieć, że w weterynarii, jeżeli szukasz pasjonaty wśród zawodów, to w weterynarii zawsze dużo osób takich znajdziesz.
Mówił pan kilka razy podczas naszej rozmowy o tomografii komputerowej. No to ja dołożę rezonans magnetyczny, dołożę bieżnię wodną, laseroterapię. To wszystko u was jest i to na pewno wpływa na jakość usług, ale nie tylko. Pomaga w szybkim wykryciu, zdiagnozowaniu choroby.
Laparoskopia jeszcze jest endoskopia, stomatologia taka bardzo zaawansowana, gdzie oprócz wyrywania zębów to się robi jeszcze leczenie kanałowe zwierzętom, operacje, które ratują te zęby albo zgryz zwierząt. Oczywiście są nasze marzenia. W przyszłym roku chcielibyśmy uruchomić tutaj pracownię nefrologiczną, czyli sztuczną nerkę dla psów, bo coraz większe jest zapotrzebowanie. Marzymy o innych spektakularnych sprzętach. Zawsze tutaj jednak tym czynnikiem hamującym jest cena tych sprzętów, bo te ceny są takie same jak dla ludzkich sprzętów. To nie jest tak, że kupimy USG dla psa, ono będzie 10 razy tańsze, tylko USG kupujemy takie, jak normalnie w gabinecie ginekologicznym kupuje lekarz albo gdzieś w szpitalu, z tą różnicą, że szpital jest finansowany przez NFZ, a tutaj NFZ-em są ludzie dla swoich zwierząt. No i często po prostu nie jesteśmy w stanie finansowo sprostać temu, żeby zakupić jakiś drogi sprzęt, chociaż byśmy bardzo, bardzo marzyli o tym.
Jeśli chodzi o lecznicę w Przemyślu, kilka lat temu otwarto tam szkołę dla psów. To było takie pionierskie przedsięwzięcie, że obok lecznicy powstaje właśnie szkoła dla psów. Czy to było pana marzenie, które się gdzieś tam rozwijało przez lata?
My bardzo, bardzo szybko też zaobserwowaliśmy no to w fundacji, tak, bo ta szkoła działa przy fundacji, że psy idąc do adopcji z takich miejsc jak centrum adopcyjne, jak schroniska, nie do końca są socjalizowane. Ale ta socjalizacja to nie polega na tym, że to zwierzę ma nie szczekać albo oddawać kupę czy sików w określonym miejscu, tylko że te zwierzęta boją się najprostszych rzeczy. Pies, który jest całe życie w klatce, który całe życie był w boksie, na łańcuchu, trafiając do fundacji, on jest na początku w pomieszczeniach takich szpitalnych, gdzie jest leczony, później jest w domkach takich specjalnych na psiej wiosce, ale później idzie do adopcji, a my do końca nie wiemy, jak on się w tym domu nowym zachowa. Więc wymyśliliśmy taki pionierski, można powiedzieć, że pomysł, żeby zrobić psią szkołę, a w tej psiej szkole są przeróżne klasy. Jest klasa na przykład, gdzie jest kuchnia i pokazujemy psom, że talerz, który spadnie na podłogę, to nie jest katastrofa, bo mieliśmy przypadki, kiedy takie psy dostawały fobii, albo po prostu się kaleczyły, albo gdzieś prawie że wyskakiwały przez okno. Pokazujemy, że dźwięk zmywarki, dźwięk odkurzacza, dźwięk burzy, dźwięk przeróżnych elementów w kuchni, w łazience nie jest czymś strasznym. I to jest właśnie psia szkoła, czyli nabywanie tych kompetencji społecznych. Psy będą zawsze żyły w miastach. Małe ośrodki się wyludniają. Ludzie, którzy mają domki, bardzo często sobie kupują jakieś rasowe psy z hodowli, a gro tych zwierząt trafia jednak do domów, gdzie młodzi ludzie nawet adoptują. I my chcemy, żeby nasze zwierzęta, nasze z Fundacji ADA, do tych domów poszły w pełni przygotowane, żeby nie wróciły do nas, żeby nie zostały wyrzucone, żeby nie sprawiały kłopotów tym ludziom. Poza tym chcemy, żeby ktoś, kto adoptuje psa, potem pokazywał, że proszę, mój pies potrafi to, potrafi tamto, nie boi się po prostu telewizora, na burzę reaguje śmiechem i to jest pies z Fundacji ADA. No i potem rzeczywiście trafia się tak, że sąsiedzi przyjeżdżają do nas po te psy, że sąsiedzi mówią innym ludziom, że niesie się taka wieść, że nasze psy są pięknie socjalizowane. Ale tak jak mówię, to jest też aspekt taki edukacyjny. My chcemy pokazać, że jeżeli zniszczysz psychikę psa, to czasami już nie uratujemy jej nigdy, bo mamy też takie psy, które prawdopodobnie całe życie już będą w Fundacji ADA, które się boją, które są zestresowane i to nie jest sposób taki, że państwo wymyśli sobie jakieś schronisko na 2000 psów. To nie jest tak, że państwo sobie polskie wymyśli program ochrony nad bezdomnością i będzie myślało, że wszystko jest okej. Okay. To nie jest sposób, że wyłapiesz psa dzikiego gdzieś spod lasu i dasz go do schroniska, twierdząc, że wszystko jest okej, bo to nie jest rozwiązanie. To jest po prostu jeszcze chyba gorsze niż pozostawienie tego psa na wolności. I my pokazujemy te z jednej strony paradoksy, z drugiej strony hipokryzję często państwa polskiego i prawa, a z drugiej strony znieczulicę społeczeństwa.
No tak, żeby to wszystko lepiej funkcjonowało, to w państwie polskim musi się dużo zmienić. No ale jeśli chodzi o świadomość właścicieli, czy pan zauważa poprawę tego, że trzeba się inaczej opiekować zwierzakami niż uczyli nas, nasi rodzice, nasi dziadkowie? No jednak wydaje się, że ta świadomość jest coraz wyższa, tworzy się coraz więcej takich lecznic z prawdziwego zdarzenia.
To działa i to widzimy po naszych klientach, którzy przychodząc już się nie wstydzą, mówiąc, że śpią z psami swoimi. Kiedyś to było tak, że na pytania, gdzie śpi pies, to każdy gdzieś mówił, że nie, ja go do łóżka nie biorę, a teraz ludzie się wręcz chwalą, że ma swój kocyk, swoją poduszkę i swoje miejsce w domu. Kiedyś ludzie się wstydzili przychodzić ze zwierzętami, szczególnie z kotami. Ludzie, którzy przyjeżdżali PKS-ami do lecznicy, to gdzieś mieli w torbach, udawali, że wiozą, nie wiem, jakieś jabłka na targa, tak naprawdę tam miała pani kota. Kiedyś ludzie się wstydzili z kozami przychodzić do lecznicy, a teraz jest pan, który przychodzi z kozami na kastrację, na przeróżne zabiegi. Więc społeczność się zmienia i tutaj nie zmienią nic żadne przepisy prawa. Tutaj pokazywanie dobrych standardów zawsze sprawi, że ludzie stwierdzą, że to jest okej. Okay. No niestety, mamy psychologię tłumu. Wszyscy mamy coś takiego, jak widzimy coś, to w końcu uznajemy to jako za normę. Kiedy byłem raz w hotelu gdzieś, nie wiem, to było gdzieś w Austrii czy w Anglii i nie było wody w hotelu, to zadzwonimy na recepcję, a recepcjonista powiedział mi oburzony, przecież w kranie jest woda, proszę się napić z kranu. Okazało się, że w tym hotelu czy w tym mieście to było normalne, że wodę się pije z kranu, gdzie dla nas to było po prostu takie nie do przemyślenia. I tak samo jest ze zwierzętami. Jeżeli ludzie widzą, jak my traktujemy te zwierzęta, jak dajemy do adopcji, jak je leczymy, jak robimy profilaktykę, jak bardzo je leczymy, to później w takich mniejszych schroniskach, w mniejszych ośrodkach też to lepiej funkcjonuje i urzędnicy też inaczej się na to patrzą. Już dla nich to nie będzie coś dziwnego, że w danym schronisku chcą psa sterylizować albo leczyć, albo wykonywać jakieś procedury, tylko uznają, że jeżeli Fundacja Adaś się tak robi, to tak pewnie powinno być i to dla nich jest też pewnie ściągnięcie takiego brzemienia, a z drugiej strony uczenie ich tego.
A pan Radosław Fedaczyński, jakie zwierzaki ma u siebie w domu?
Na razie mam 5 psów, tak, każdy inny, każdy można powiedzieć, że z innego regionu Polski. Mam Marii spod Warszawy i Messiego gdzieś spod Lublina. Mam 2 psy z Ukrainy i mam owczarka z Jarosławia, także no, całe grono i to też jest dla mnie odpowiedzialność duża. No nie powiem, sąsiedzi się patrzą na mnie jak na wariata, ale mi to nie przeszkadza, bo tak jest nasze życie. I bardzo też często ludzie się, klienci skarżą, że traktują ludzie ich no jak innych, jak jakichś naznaczonych, bo mają szczury w domu, bo mają chomiki, bo hodują jakieś zwierzęta dziwne, ale myślę, że moja postawa też mówi to, że taka normalność jest normalna, a jak ktoś jest nienormalny, to może właśnie jest normalny.
No tak, to bardzo ładne zdanie. Na koniec jeszcze zapytam o krytykę w waszym kierunku, bo nikt nigdy nie dogodził każdemu. No i w mediach społecznościowych, czy po prostu w internecie pojawia się trochę krytyki w waszym kierunku, jeśli chodzi o jakieś tam kwestie finansowe. No i co pan odpowie tym ludziom?
Boję się jednego, że kiedyś przestanę widzieć krytykę, że kiedyś nagle zamilkną wszystkie hejterskie portale, bo wtedy będzie świadczyło to o tym, że popadłem w maraz, albo że już nie robię czegoś takiego fajnego, albo że moja praca jest po prostu już takim powielaniem albo zjadaniem własnego ogona. I wszystkim mówię, że jeżeli dorobisz się po prostu ze swoich nienawistników, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Że jeżeli masz ich, to znaczy, że robisz coś ważnego i to jest trudne. To jest trudne do udźwignięcia i dla wielu młodych osób i dla wielu bardzo wrażliwych to jest nie do przełknięcia. No ale to jest taki z jednej strony, nie wiem, podatek od sławy, wad od takiego dobrego wizerunku. Zawsze musi być jakaś przeciwwaga i nie może być tak słodko i kolorowo. Ja tylko po prostu się cieszę, że te osoby, które śmiały się z domków albo z naszych standardów, bo w 90% to są różne organizacje i ludzie, którzy też zajmują się zwierzętami, to potem oni robią to samo, ale ja to przemilczam i się cieszę, że ta idea idzie. I to jest takie bardziej wzniosłe dla mnie, że praktycznie w tej chwili w Polsce mało jest schronisk albo fundacji, które nie ma domku psiego i mówi się, że w dobrym tonie jest mieć taki domek. I powstają czasami bardzo piękne domy takie, gdzie mieszkają te psy. Inne fundacje wymyślają, może czasami też ma nawet coś ciekawszego, ale pokazuje to, w jakim kierunku myśmy wbili tą szprychę w tego koła systemu i jak to idzie. A tacy ludzie, którym coś nie pasuje, zawsze będą i każdy ich ma w swoim otoczeniu, ukrytych albo prawdziwych, i każdy, kto ma rodzinę, ma szkołę, ma styczność z ludźmi, wie o tym, że lepiej chyba mieć takich ludzi niż nie mieć nikogo, żyć w jakiejś samotności. No i chyba to zostawię tak na koniec do przemyślenia.
To Polskie Radio Rzeszów i audycja Na Cztery Łapy. Moim gościem był dziś Radosław Fedaczyński, właściciel lecznicy dla zwierząt Ada. Panie Radosławie, bardzo panu dziękuję za rozmowę i proszę nadal wyznaczać drogę.
Tak robimy i także jak przestanie być o nas słychać, to znaczy, że doktor Radek zawiesił kitel na kołku.